Przed studiem Radia Wnet na piątym piętrze budynku Pasty, którą zna bardzo dobrze i piętro, i budynek wyczekał się na swój moment. Jan Kulczycki, Stowarzyszenie Prawo do Prawdy. Dzień dobry panu.
Witam pięknie, dzień dobry.
Ale z ważnym przesłaniem, ważnym przypomnieniem i ważną akcją. Jaką?
14 czerwca 1940 roku do Oświęcimia przyjechał pierwszy transport. W Auschwitz było do tej pory 30 więźniów, Niemców, kryminalistów, którzy porządkowali, przygotowywali ten obóz. 14 czerwca 1940 roku przyszedł pierwszy transport, dotarł pierwszy transport z Tarnowa. Numery się zaczęły w Oświęcie, w Auschwitz. To jest nawyk, bo moja ciotka była w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i to tak nam w rodzinie zostało, ale to jest rzeczywiście Auschwitz i to jest Auschwitz 1, bo jeszcze jest Auschwitz 2 Birkenau i Auschwitz 3 Monowitz. I o tym się mało mówi, ale tak to jest. To są trzy te główne obozy. Do tego obozu przyjechali Polacy z aresztu policyjnego. To byli więźniowie polityczni, których policja w Tarnowie niemiecka przesłuchiwała. Zostali schwytani i zaaresztowani za działalność konspiracyjną, niepodległościową, działania w grupach. Pierwszym tym więźniem, który tam dotarł, to był pan Stanisław z numerem 31. Zupełny przypadek, sam jak twierdził. Pan Stanisław Ryniak, który na szczęście przeżył ten obóz. Natomiast zostawił takie nam, odchodząc z tego świata w lutym 2004 roku, zostawił nam takie przesłanie. Uważam, że wszystkie ocalałe obozowe obiekty należy zachować i pieczołowicie konserwować, aby dawały świadectwo prawdzie. Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić. I dlaczego jestem tutaj? To już jest precyzyjnie. Bardzo źle się dzieje w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Są likwidowane i odsuwane na bok wszystkie polskie akcenty, które są. Blok 11, na którym wylądowali, w którym wylądowali więźniowie policyjni z Tarnowa, to był blok, na którym większość z tych uwięzionych oczekiwała na śmierć. Następnego dnia byli prowadzeni pod ścianę straceń i rozstrzeliwani lub wieszani. To w zależności od tego, jak sobie chcieli się, że tak powiem, no, jak zdecydowali Niemcy. W związku z tym, że to znika, została ta data pierwszego transportu, czyli uruchomienia obozu w Auschwitz, została wyrugowana i przykryta czymś, co Sejm nasz uchwalił jako Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ofiar Obozów Koncentracyjnych, które w tej chwili jest spychane, w ogóle nie może istnieć, nigdzie nie jest zapraszane, nie istnieje, a oni byli sprawcami, że ta ustawa została i ta uchwała w Sejmie została podjęta. Oni walczyli o to, żeby ten dzień to była rocznica pierwszego transportu, kiedy pierwsi Polacy wjechali do Auschwitz. Tam do 1942 roku do Auschwitz przywożeni byli tylko Polacy i nieliczni ludzie innych narodowości czy niekatolicy, tak to nazwijmy. Chociaż trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Europy, obojętne jakiego byli wyznania, mieli obywatelstwa tych krajów i byli obywatele przywożeni z Francji, z Niemiec. Jedni byli katolikami, inni byli Żydami, ale to byli Francuzi, Niemcy, Holendrzy, wszystkie nacje. W związku z tym, ponieważ to tak się zaczęło znikać z horyzontu naszego, no to zastanawialiśmy się dosyć długo, jak to trzeba by zaakcentować. No i że sobie tak pół żartem, pół serio, bo nie wiem jak dokładnie było, ale tak nagle puknięty zostałem w głowę I mówię, no to zróbmy taki znaczek, taką odznakę, żebyśmy widzieli na ulicy ludzi, którzy chcą to uczcić. I wymyśliłem po prostu winkiel. Winkiel, który nosili Polacy, czyli czerwony winkiel polityczny i litera P, czyli Polan. Polen. Polak. I w ten sposób powstała ta odznaka, którą zresztą w tej chwili, gdyby ktoś wszedł na stronę stowarzyszenia prawodoprawdy1.pl, czyli prawodoprawdy, ciurkiem napisane, jedynka.pl, i tam znajdzie taką zakładkę winkiel 14.06.1940. To jest data pierwszego transportu i napisane winkiel może sobie pobrać. A chodzi o to, żebyśmy my po prostu przypięli sobie tę karteczkę w kształcie winkla i 14 czerwca wyszli z tymi karteczkami na ulicę, żeby dać dowód na to, że pamiętamy o tych pierwszych ofiarach zamordowanych w obozie w Oświęcimiu. To było 728 Polaków. Koło 300 przeżyło.
A wśród tych, którzy byli w tym pierwszym transporcie, był pan Andrzej Szajna i pan Marian Kołodziej. Andrzej Szajna to jest chyba jedyny człowiek, który przeżył bunkier śmierci, głodowy bunkier, bo akurat była raz w historii Auschwitz, była amnestia dla tych, którzy byli w tym bunkrze śmierci, a Marian Kołodziej pozostawił po sobie Labirynt Kołodzieja, czyli takie najbardziej wstrząsające dzieło dotyczące i świadectwo tego wszystkiego, co działo się w Auschwitz, jest w Hermenży do obejrzenia, ten labirynt, i można przejść się po tym labiryncie i rzeczywiście przeżyć to wszystko, co działo się w Auschwitz. Ten transport wyruszył 14 czerwca 1940.
Dotarł,
a wyruszył z Tarnowa i warto o tej dacie pamiętać. Jeszcze raz przypomnijmy adres, z jakiej strony można...
prawodoprawdy1.pl winkiel 14.06.1940. To jest tam, gdzie można ściągnąć sobie tę kartkę całą. Tam jest 9 sztuk na tej kartce winkli. Wyciąć, przypiąć, rozdać znajomym.
I tu postawimy kropkę, jeśli pan Jan Kulczycki pozwoli. Jan Kulczycki,
myślałem, że jeszcze coś dopowiem.
Prawo do prawdy. Jeśli coś bardzo istotnego, proszę bardzo.
Chciałem, to już nie będziemy tego kontynuować. Natomiast inna rzecz. Zapraszam 29 do... czerwca do Dulagu na godzinę 15. Jest takie, tam są karty historii.
Zdążymy
i tam jest...
o tym opowiedzieć, tak.
Dobrze.
Czy przy dworcu Warszawa Zachodnia istniały komory gazowe? Muzeum Dulag 29 czerwca. Spotkamy się i powiemy, a teraz właściwie trochę przedwcześnie, ale podziękuję. Jaśminie Nowak była dzisiaj bardzo dzielnym wydawcą Poranka Wnet. Dariusz Konkol zrealizował Poranek Wnet, po Poranku Wnet audycja Radioaktywni. Zapraszam państwa na audycję bardzo serdecznie. Proszę słuchać Radia Wnet, bo będzie o nietypowej godzinie, będzie i pora karmienia, i muzyka country, a teraz zachęcam do posłuchania reportażu pod tytułem Kaznodzieja z karabinem. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.
Oto 20 lat temu jestem w południowym Sudanie. Pośrodku buszu stałem nad ciałem małego dziecka, którego dolna połowa ciała została rozerwana przez wybuch miny. Byłem zdruzgotany. Wiedziałem, że muszę coś zrobić. Nie wiedziałem jeszcze co, ale wiedziałem, że muszę coś zrobić. I stojąc nad tym ciałem, powiedziałem: Boże, zrobię wszystko, co trzeba, aby pomóc tym ludziom. Zapraszam państwa do wysłuchania fragmentów spotkania z Samem Childersem, zwanym Kaznodzieją z karabinem, amerykańskim działaczem społecznym, byłym członkiem gangu motocyklowego, założycielem fundacji Angels of East Africa, zajmującej się ratowaniem dzieci w Sudanie Południowym i w Ugandzie.
Praise God!
Chcę podziękować wszystkim, którzy umożliwili mi, że mogę być dzisiaj tutaj w Polsce i przemawiać do was. Jak wielu z was widziało film Kaznodzieja z karabinem? Opowiem trochę więcej o tym, co dzisiaj robimy w Afryce. Zaczynaliśmy od wiszącej gdzieś na drzewie maskitery. Spałem na macie zrobionej z trawy i nie mieliśmy pieniędzy. Ale kiedy Bóg wkłada powołanie do naszego serca i widzi, że traktujemy je poważnie, to On zapewnia też pieniądze. To, co zaczęło się od moskitery zwisającej z drzewa, jest teraz 6 sierocińcami we wschodniej Afryce. Pracujemy w Etiopii, południowym Sudanie i w Ugandzie. W ciągu ostatnich kilku lat zbudowaliśmy 5 szkół. I mówię tu o takich szkołach od zera, od fundamentów aż po dach. Obecnie budujemy 6 szkołę. W Afryce, gdy chcesz uratować ludziom życie w jakiejś wiosce, wywierć im studnię. Kiedy dajesz ludziom dostęp do świeżej wody, ratujesz 1000 istnień. W Sudanie Południowym i w Ugandzie w ciągu ostatnich kilku lat wywierciliśmy około 2000 studni. Każdego dnia wydajemy ponad 6000 posiłków i ta liczba wzrasta dzięki takim ludziom jak wy. Mamy obecnie 2 duże projekty rozpoczęte w Ugandzie i w Etiopii. Ten, który ma miejsce w Ugandzie Północnej, to jest liczące sobie ponad 1000 akrów rancho. Uprawiamy tam zboże, ale mamy też krowy, kozy i inne zwierzęta. To rancho powstało z myślą o przywracaniu do społeczeństwa dzieci, które były żołnierzami. Uczymy je rolnictwa, uprawy, hodowli bydła i dostarczania wody. Uczymy ich posługiwania się sprzętem rolniczym, jak obsługiwać traktor i w jaki sposób dbać o ten sprzęt, jak go naprawiać. Wiele młodych dziewcząt, kobiet zostało porwanych, były gwałcone i były żonami wodzów rebeliantów. Gdy wracają do swoich wiosek, ludzie traktują je naprawdę okropnie. Na tej naszej farmie zbudowaliśmy duży dom i rozpoczęliśmy realizację programu, gdzie pracujemy z kobietami, ofiarami wojny. Uczymy je, w jaki sposób dbać o taki duży dom, jak w nim sprzątać, gotować. Jeśli nauczymy je tak pracować, to możemy je potem zabrać do dużego miasta, do stolicy i znaleźć im tam pracę, choćby w hotelach. Kolejny projekt realizujemy w Etiopii. To jest największy projekt, jaki Bóg dla mnie wymyślił. 3 temu, gdy miałem 50. urodziny, Bóg włożył w moje serce projekt tego ogromnego 6-piętrowego budynku. Nie miałem pieniędzy, nie miałem ziemi, nie miałem niczego poza wizją od Boga, ale znów, kiedy Bóg widzi, że traktujemy Jego i Jego wizję poważnie, to i On traktuje nas poważnie. Zacząłem szukać ziemi, nie miałem pieniędzy, ale zacząłem się rozglądać. To, co zaczęło się jako wizja, teraz 3 później staje się rzeczywistością. Obecnie w tym budynku montujemy drzwi i okna. Parter tego budynku to jest komercyjna piekarnia. 2 piętro to będą salony fryzjerskie, restauracje i różne biznesy. 3 i 4 piętra są przeznaczone na hotel. Do połowy 4 piętra chcemy wprowadzić 60 dzieci od 16 do 26 roku życia. Będą mieszkały tam i uczyły się, w jaki sposób prowadzić hotele, restauracje, co z pewnością przyda im się w przyszłości. Na 5 piętrze zarezerwowaliśmy przestrzeń dla ludzi, którzy chcą prowadzić jakieś interesy. Te dzieci, które będą miały pomysł na biznes, będą mogły tam go rozkręcić i będą musiały potem zwrócić koszt wynajmu pomieszczenia. 6 piętro to będzie taka restauracja na dachu. Cały budynek został tak pomyślany, by generować zysk. Dlaczego w ogóle rozpoczęliśmy te nowe projekty zmierzające do szkolenia młodych ludzi? Może nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w krajach trzeciego świata, jeśli mieszkasz w sierocińcu, to musisz go opuścić kończąc 15 lat. Więcej niż 70% tych młodych ludzi kończy zajmując się prostytucją. Jak myślicie, czyj to jest problem? Ja wierzę, że jest to problem Kościoła. Wiele kościołów nie lubi, kiedy tak mówię, ale kto zbudował większość tych sierocińców w krajach trzeciego świata? Ponad 90% sierocińców zostało zbudowanych przez Kościół. Tak więc chcecie mi powiedzieć, że Kościół bierze te małe dzieciaki, wychowuje je do 15 roku życia, a potem wysyła je do prostytucji?
And then we send them out to prostitution?
Czy to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa? Uważam, że jako misjonarze przez wiele lat robiliśmy naszą pracę źle. Uważam, że byliśmy w krajach Afryki zbyt długo, głosząc taką Ewangelię Jezusa Chrystusa, a ludzie zostają tam później z wyciągniętą ręką. Zaczęliśmy tworzyć żebraków w imię Jezusa Chrystusa, w imię Ewangelii. A Ewangelia Jezusa Chrystusa służy temu, by wyposażać ludzi, dawać im talent, dawać im narzędzia, edukować ich, kształcić, by mogli mieć przyszłość. Już czas, byśmy przestali wręczać ludziom rybę i byśmy zaczęli uczyć ludzi dookoła świata, jak łowić ryby. Za kilka minut dam wam możliwość zadawania mi pytań. Jak wielu z was wygooglało mnie w internecie? Przyznajcie się, ręka w górę. Całkiem sporo. Jak poszukacie trochę w internecie, wpisując kaznodzieja z karabinem, to znajdziecie sporo historii, i tych dobrych, i tych złych. W internecie znajdziecie też takie zdanie, że jestem najbardziej kontrowersyjnym kaznodzieją na świecie. W ciągu ostatnich 5 dni 180 tysięcy ludzi mówiło coś na temat kaznodziei z karabinem w internecie. I wierzę, że skoro przyjechałem do waszego miasta, do waszego kościoła, do waszego kraju i proszę was, żebyście wysłuchali tego, co robię w Afryce, to wierzę, że w związku z tym macie prawo zadać mi takie pytanie, jakie chcecie. Możecie zadać mi pytanie odnośnie filmu, możecie mnie pytać o finanse. You can ask me a question about the movie. You can ask me questions about finances. Jeśli ktoś przyszedłby do mojego kościoła i prosił mnie o moje pieniądze, to chciałbym wiedzieć, jakim samochodem ta osoba jeździ. Chciałbym wiedzieć, w jakim domu mieszka. Chciałbym wiedzieć, jak dużo z tych podarowanych pieniędzy wyląduje w jego kieszeni, a ile pójdzie do Afryki. Tak więc pozwolę wam teraz zadać trochę pytań, ale proszę pamiętajcie, że nie jestem tu, by debatować o dostępie do broni palnej. Kto ma pierwsze pytanie? Proszę. Na filmie widać, że w wyniku twojej działalności misyjnej masz problemy z rodziną, z żoną, córką. Jak to się skończyło? Jak to jest dzisiaj? Oczywiście, wciąż mam relację z moją rodziną. Moja córka prowadziła przez ostatnie 2 lata moją organizację non-profit. Było to amerykańskie biuro, ale ze względów zdrowotnych musiała zrezygnować. No i teraz przygotowuję się do urodzenia mojego 3. wnuka. Więc jakoś szybko nie wróci do pracy. Ona wspiera moją działalność w Afryce. Moja żona jest pastorem. Niestety, ja i moja żona nie jesteśmy już razem. I to nie jest dobra rzecz. Ale muszę przyznać, że bardzo ciężko jest utrzymać małżeństwo przez 20 lat, kiedy mieszka się w Afryce. I otwierając swoje życie przed wami, chcę wam powiedzieć prawdę. Nie lubię odpowiadać na tego typu pytania, ale taka jest prawda. To, co się dzieje w takich sytuacjach, to zaczynacie się od siebie oddalać. I w ciągu tych 20 lat oddaliliśmy się od siebie. Wciąż rozmawiamy, wciąż razem pracujemy, wciąż się kochamy, ale nie jesteśmy już małżeństwem. Kolejne pytanie. Jak przyszedłeś do Jezusa? To jest długie pytanie, długa odpowiedź. Zostałem wychowany w domu w kościele zielonoświątkowym, więc kiedy dorastałem, nie znałem nikogo innego i niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa. Gdybyście podeszli do mnie, gdy miałem 5, 6, 7 lat i zapytali, kim chciałbym zostać, gdy dorosnę, powiedziałbym, że będę kiedyś kaznodzieją. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale wiem, jak to jest w Ameryce. U nas, kiedy jesteśmy młodzi i widzimy tych fajnych, ciekawych, popularnych ludzi w szkole, to też chcemy być fajni i ciekawi i popularni. Po prostu chcemy się dopasować, chcemy być jednymi z tych fajnych dzieciaków. Chcemy móc iść do jadalni i razem z nimi usiąść przy tym fajnym stoliku. No i żeby się dopasować, zaczynamy robić takie rzeczy jak te fajne dzieciaki. Wydaje nam się, że robiąc te rzeczy, jesteśmy jakby tacy trochę starsi. Wielu ludzi, kiedy słyszy ten element mojej historii, myśli sobie, co on miał za rodziców? Miałem najlepszych rodziców, jakich można sobie wymarzyć. Ale kiedy miałem 11 lat, pomyślałem sobie, że to byłoby tak fajnie zacząć palić papierosy i marihuanę. I zacząłem zadawać się z tymi 14-15-latkami, wychodzić razem z nimi, palić papierosy i marihuanę. I myślałem, o, chyba wyglądam już tak jak oni. Kiedy miałem 12 lat, zacząłem eksperymentować z alkoholem, chodzić na zakrapiane imprezy. W wieku 13 lat zacząłem eksperymentować z innymi narkotykami, z kokainą, z LSD, właściwie ze wszystkimi. W wieku 14 lat eksperymentowałem ze wszystkimi możliwymi narkotykami. I 16-latki, 18-latki zaczęły mnie zapraszać na randki, a ja nawet nie miałem prawa jazdy. Myślałem sobie, tak, to jest to, kim chciałbym być w życiu. I nagle 15 urodziny i okazało się, że każdego ranka wstaję i pierwsze co robię, to wstrzykuję sobie heroinę. I robię to po południu, wieczorem i znowu rano. Jestem uzależniony od narkotyków i próbuję to uzależnienie sfinansować. Więc zacząłem sprzedawać narkotyki, naprawdę dużo narkotyków. Mam 18-19 lat, żyję życiem wypełnionym kobietami, narkotykami, podróżuję przez całe Stany Zjednoczone. Wiecie, co mnie porusza w młodych ludziach? Ale nie tylko w młodych. Oglądamy te filmy, Szybcy i Wściekli, oglądaliście kiedyś? I zaczynamy myśleć, wow, to jest takie fajne. Oglądamy film pełen przemocy, bujek w barach, gdzie ktoś nagle dostaje nożem i myślimy sobie, wow, to jest takie fajne. Dla mnie nigdy nic fajnego w tym nie było. Znalazłem tam zepsucie, umierających ludzi i uzależnienia. To nic dobrego. Zajmowałem się sprzedażą narkotyków od Chicago po Florydę. Dużo narkotyków. Tak jak w filmach. Problem w tym, że to nie były filmy. Mieszkałem w Orlando, na Florydzie i któregoś wieczoru znalazłem się w barze i wdałem się w bójkę. Jak w filmach. Całkiem ekscytujące. To, co jednak nie było filmowe, to to, że ludzie zostali postrzeleni, dźgnięci nożem i skończyli w szpitalu, a ja prawie zostałem zabity. Tamtego wieczora, wracając do domu, stwierdziłem, mam dość, kończę z tym. Wiecie, na filmie jest to przedstawione tak, że wchodzę do kościoła i oddaję moje życie Chrystusowi. Ale tak naprawdę to się tak nie wydarzyło. Wiedziałem, że muszę wynieść się z tamtego miejsca, że muszę zabrać swoją rodzinę, więc razem z żoną wyjechaliśmy tysiące kilometrów od tamtego miejsca. Wróciliśmy do mojego rodzinnego miasteczka. Kiedy tam dotarliśmy, moja żona zaczęła chodzić do kościoła razem z moją matką. W niedzielę rano, w niedzielę wieczorem, nawet w środę wieczorem chodziły do kościoła. Chodziły do tego kościoła, kiedy tylko były tam otwarte drzwi. Ale to nie było jeszcze najgorsze. One zaczęły mieć grupę biblijną w domu. I wtedy żona zaczęła mnie pytać, kiedy pójdziesz ze mną do kościoła? Kiedy pójdziesz ze mną do kościoła? Niektórzy z was, panowie, słyszeliście to, prawda? One zaczynają tak bardzo subtelnie. Kochanie, może byś poszedł z nami do kościoła, wiesz, dzisiaj mówi taki fajny pastor. Kochanie, no proszę, chodź ze mną. No, na pewno będzie ci się podobać. Zaczyna się niewinnie, a potem 2 miesiące, 3 miesiące, każdy weekend. Pójdziesz do kościoła? Pójdziesz do kościoła? Moja żona zaczęła mnie nękać i trwało to 2 lata. Ciągle w kółko powtarzane, pójdź do kościoła, pójdź do kościoła. Ja byłem wychowany w kościele, ja wiem, co to znaczy być w kościele zielonoświątkowym. I w końcu po 2 latach, kiedy tak mnie nękała w kółko, w Stanach, kiedy kobieta zaczyna cię nękać, panowie, słuchajcie uważnie, czasami jako mężczyzna musisz stanąć mocno na ziemi i skończyć z tym nękaniem. Tak więc zgadzamy się i mówimy, dobrze, kochanie, pójdę. Było to spotkanie z samym Childersem. Do wysłuchania dalszych fragmentów z tego spotkania zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.